Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Zapraszam Państwa na katechezę. Ciąg dalszy dzisiaj. Wierzę w jednego Boga. I ta część. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Dzisiaj Kościół Lud Boży, ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Kościół, wiemy już, co to znaczy to słowo Kościół. Święte zwołanie, zwołanie ludu Bożego, zwołanie przed, które gromadzący się przed Panem Bogiem. Kościół jest też, ma znaczenie w Polsce jeszcze jeden, ten Kościół zbudowany przez ludzi, zbudowany, czy to drewniany, czy murowany. To jest to miejsce, gdzie ten lud Boży się gromadzi. To święte zwołanie gromadzi się. W tej szerokości geograficznej potrzebne jest pomieszczenie. Potrzebne pomieszczenie, bo jest z racji nawet klimatycznych. Stąd jasne jest dla nas. To święte zwołanie Kościół jest w tym budynku i stąd z tego właśnie, z tego zwołania Kościół w znaczeniu mistycznego ciała Chrystusa, tego ludu Bożego, od tego też jest ten budynek nazwany Kościołem. Chrystus Pan wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego. To, co święty Paweł mówi w liście do Efezjan, wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Na nowo. Tak jak Maria jest nową Ewą, tamta Ewa zgrzeszyła, zgrzeszyli później jeszcze Adam, tak, ta Ewa znaczy rodzicielka, zgrzeszyła. I przychodzi następna rodzicielka Bożego Syna za sprawą Ducha Świętego. I to jest już to działanie Boże. Pan Bóg na nowo chce zjednoczyć wszystko. Tak jak tam w raju przechadzali się z radością, przechadzali się w szczęśliwości z Bogiem. Byli z Bogiem, byli szczęśliwi, zerwali tę jedność z Bogiem i stąd te wszystkie nieszczęścia, dysharmonia, cierpienie, śmierć i tak dalej. Grzech. Teraz przychodzi Chrystus. Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Taki jest zamysł Boży. Dlatego Ojciec Niebieski posłał do nas swojego Syna. Święty Paweł nazywa wielką tajemnicą oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Jak oblubieniec i oblubienica. Tym oblubieńcem jest Chrystus Pan, a Kościół jest oblubienicą. Zauważmy do porównanie do miłości małżeńskiej, do pięknej miłości. Ponieważ Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako swoim oblubieńcem, także on sam staje się tajemnicą. Kontemplując w nim tę tajemnicę, święty Paweł pisze: Chrystus pośród was, nadzieja chwały. To zjednoczenie nasze z Chrystusem jest nadzieją chwały. Ba, jest pewnością chwały, jeżeli będziemy zjednoczeni z Chrystusem Panem. Takie zjednoczenie, taka komunia ludzi z Panem Bogiem w Kościele przez miłość, która nigdy nie ustaje, jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, który przemija. I właśnie Kościół jest tym ludem Bożym. W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu każdy, kto się go lęka, ale nie w znaczeniu strachu takiego, jakiegoś takiego niewytłumaczalnego, ale w znaczeniu takiego respektu. Respektu, timor reverentialis po łacinie się mówi. Taki lęk z szacunku. Otóż w każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Panu Bogu każdy, kto się go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył. Wybrał więc sobie Pan Bóg na lud, naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał, przygotowywał do tego, co stało się w Nowym Testamencie. Wszystko jednak to wydarzyło się jako oczywiście przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego i doskonałego, które miało zostać zawarte w Chrystusie. Właśnie to nowe przymierze, to czyńcie na moją pamiątkę. Bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie. Nowe przymierze. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, mianowicie Nowy Testament we krwi swojej, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie według ciała, lecz dzięki Duchowi miał się zrosnąć w jedno. Dzięki Duchowi Świętemu, który pracuje w ludziach. Dzięki Duchowi Świętemu, który działa przez sakramenty święte. Ten lud Boży, nowy lud Boży, lud Boży był w Starym Testamencie, teraz jest nowy lud Boży, Nowego Testamentu, posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od wszystkich ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii. Ten lud Boży, Kościół, jest on ludem, najpierw zauważmy, Bożym. Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To on nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem. To jest to wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty. Tak mówi o tym nowym ludzie Bożym, o nas, o Kościele, o tych, którzy z tym zwołaniem świętym są. Tak mówi święty Piotr. Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty. Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez narodzenie z wysoka, z wody i z Ducha Świętego. To znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. To właśnie mówi Pan Jezus do Nikodema w rozdziale 3 Ewangelii świętego Jana. Mam nadzieję, już zaraz będę miał. O, czytamy w rozdziale 3. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą. Nocą, bo się bał. Należał to był dostojnik żydowski. Bał się przyjść w ciągu dnia. Skąd my to znamy? iluż bało się w czasie komunizmu, iluż może i boi się teraz, bo co powiedzą o mnie? Ten też bał się i przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi, i to jest istotne teraz, na dzisiaj dla nas, w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Właśnie, ten lud Boży rodzi się z wody i z Ducha Świętego. To jest to narodzenie z wysoka, to znaczy przez wiarę Chrystusa i przez chrzest. Zwierzchnikiem tego ludu, głową, jest nasz Pan Jezus Chrystus, namaszczony Mesjasz, ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z głowy na ciało, dlatego jest on ludem mesjańskim, ten lud Chrystusa Pana. Udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni. Jego prawem jest nowe przykazanie miłości, jak sam Chrystus nas umiłował. Jest to nowe prawo Ducha Świętego. Jest posłany ten lud, aby być solą ziemi i światłem świata. Posłany do świata jego czasów, w danej historii, po to, aby być solą ziemi, światłem świata. Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego najpotężniejszy zalążek jedności, nadziei i zbawienia. Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Pana Boga, mające się dalej rozszerzać, aż na końcu wieków zostanie dopełnione również przez Boga. Ten lud kapłański, prorocki i królewski właśnie ustanowił Jezus Chrystus. To Ojciec Niebieski namaścił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Duchem Świętym i ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. Cały lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają. Cały lud Boży odpowiada za Kościół, za tą wspólnotę i za misję, którą nam daje sam Pan Jezus. To nie jest tylko tak, żeby stać z boku, ale wejść w Kościół, pozwolić Chrystusowi działać, iść. Wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu, w jego powołaniu kapłańskim. Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Ochrzczeni bowiem stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom duchowy i święte kapłaństwo. I wszyscy składają dary i ofiary za grzechy całym swoim życiem. Wszystko, co czynimy, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Albo w innym miejscu, czyńcie sobie ziemię poddaną, rozwijajcie się. I to wszystko, każdy nasz czyn, każdą myśl, każde słowo, każdy zamiar, każdą radość, smutek, składamy na ołtarzu. Na ołtarzu w każdy dzień Pański powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii. To jest to święte zwołanie. Być obecny przy tym ołtarzu i składać te wszystkie nasze dary, cały tydzień, pracę, wysiłki, realizację powołania ojca, matki, kapłana, siostry zakonnej, naukowca, robotnika, fachowca i tak dalej. To wszystko składamy na ołtarz. My w ten sposób składamy dary i ofiary. Całym życiem, świadectwem dawanym o Jezusie Chrystusie, o wierze naszej każdego dnia, w każdej sytuacji, wtedy, gdy nas widzą i nie widzą, gdy jesteśmy samotni, też sami zupełnie, też dajemy świadectwo, też wyznajemy naszą wiarę, naszą miłość do Pana Jezusa. Tak więc wszyscy jesteśmy w tym świętym ludzie, ludem kapłańskim, ale i prorockim i królewskim. Święty lud Boży uczestniczy także w prorockiej funkcji Chrystusa, a więc to nauczanie, głoszenie Ewangelii. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej świętym. Tak pięknie o tym mówi właśnie konstytucja Lumen Gentium, czyli światło narodów, konstytucja Soboru Watykańskiego II, który to Sobór chciał całemu światu pokazać Chrystusa i Kościół, który niesie Chrystusa, tego, który przemienia świat, który z wszystkich pragnie uczynić lud Boży. Wszystkich wszczepić w Chrystusa. Tak, wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus Pan, Król i Pan Wszechświata, stał się sługą wszystkich. Jak święty Mateusz zapisał, sam Pan Jezus mówił, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dla chrześcijanina służyć Mu znaczy panować. Jak jesteśmy w Nim, to już jesteśmy wywyższeni. Znaczy panować, szczególnie w ubogich i cierpiących służyć, w których Kościół odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. Święty Leon Wielki tak pięknie mówi. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność. Namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni duchem i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań naszego urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane, ofiary pobożności. Właśnie, jesteśmy Kościołem. Pięknie, proszę Państwa, bardzo lubię ten fragment Pisma Świętego Jana, rozdział 15. To zjednoczenie z Chrystusem nasze. Wtedy jesteśmy Jego ludem, ludem Bożym. Uczestniczymy w Jego funkcji kapłańskiej, prorockiej, królewskiej. Jesteśmy z Nim. On jest głową naszą. Właśnie ten jeszcze raz pozwolę sobie odczytać. Kiedyś odczytałem parę dni temu. Jeszcze raz ten fragment. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i usknie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. I dalej, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazanie Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest to, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Abyśmy wszyscy tak żyli, żeby my, każdy z nas, każda latorośl, żeby nie uschła. Usycha, jeżeli odchodzi od Pana Boga, jeżeli grzeszy, jeżeli nie karmi się Jego ciałem, Jego krwią, jeżeli nie łączy się z Nim. To tak jak w tym przysłowiu chińskim, jeżeli często nie przychodzi się do przyjaciela, ścieżka do przyjaciela zarasta. Właśnie trwać w nim. I tu modlitwa również, modlitwa serca, codziennie, modlitwa w ciągu dnia, chociażby aktami strzelistymi, przy pracy, ręce przy pracy, serce przy Bogu wznosić. Jedziesz samochodem, pracujesz, wzbudź dobrą intencję. W jakiej intencji to? Ofiaruj za swoje dzieci, za żonę, za męża, za ojczyznę, za Kościół, za cierpiących. Tyle jest powodów o pokój na świecie, o to, żeby Chrystus zwyciężał, żeby szatan nas nie zwiódł i tak dalej. To trwanie, wznoszenie serca ku Bogu i wreszcie właśnie sakramenty, życie. Sakramentami bardzo świadomie przyjmować chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, przygotować się do tego dobrze. Eucharystia, pokuta, 5 warunków pokuty jest, rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To jest właśnie, nie tylko się wyspowiadać, ale te wszystkie warunki spełnić. Spowiedź szczera, Eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Życie sakramentami, życie Eucharystią często, na pewno, tak minimum to jest niedziele i święta w pełni. Teraz jest ta pandemia, są ograniczenia, tym bardziej, jeżeli nie możemy być w niedzielę, to w zwykły dzień, rozłożyć to, żeby właśnie nie uschnąć, żeby nie wyziębić swojego serca, swojej wiary, aż do zamrożenia, aż zamrozi się ją. I koniec, i powierz. Prawda? Tak, to trzeba. Mądre młodości, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.